Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Trzeba pisać, żeby zarobić na chleb i na podróż do Patagonii albo na Alaskę, bo trzeciego wyjścia, trzeciego bieguna zdaje się nie ma. Tak rozpoczynają się rozważania Edwarda Stachury w opowieści Wszystko jest poezją. Stachura, poeta wędrujący, poprowadził nas w czasie stanu wojennego na Kujawy Białe. Szukaliśmy jego śladów. Szukaliśmy wolności i tła do stachurowych poematów i powieści. Tak powstał reportaż zatytułowany Edward Stachura – Los Gzygzakowaty. O poecie opowiadała nam jego matka Jadwiga Stachurowa, opowiadał kuzyn Leszek Rojak oraz Witek Różański, bohater całej Jaskrawości. Znaleźliśmy prawdziwe skarby, nigdzie niepublikowane listy i nagrania zrobione przez Leszka Rojka. Reportaż zrealizowałam przy współpracy Marka Malchera i stachurowca Włodka Michalskiego. Edward Stachura zmarł śmiercią tragiczną, samobójczą, 40 lat temu, 24 lipca 1979 roku. Reportaż, który powstał 3 lata później, miał swoją premierę 15 sierpnia 1982 roku w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz po latach ponownie zapraszam do jego wysłuchania.
Edward Stachura, Los Gzygzakowaty. Prolog, Głupiec na wzgórzu.
On się, panie, odróżniał w całej rodzinie od urodzenia. Od urodzenia. Mąż się nie mógł pogodzić z tym, że on nie chodził ubrany w krawacie. O. Jak był w domu, no to ja go ubierałam normalnie, jak wszystkich. Ale jak wyszedł z domu, wie pan, jak on miał 14 lat, skończył podstawową, później rok czasu chodził do Ciechocinka, to już był na internacie, to już do domu mało przychodzić. No to tak, te ubrania, co miał. Ale jak mu nieraz chciałam jeszcze coś dorzucić, to potem mamusi mnie nie potrzeba. Bo on mógł mieć jedne koszule, jeden skafander, to jemu było wystarczające. Pani, tu na wsi ludzie to są ciemnie, u niej nie uważam, pani. Może teraźniejsza młodzież, ale dawniejsza, jak my przyjechali, to wie pani, to oni go nie uważali za nic. Tak zawsze powiedzieli, że Stachura to ma głupiego syna. Tak, tak by przeważnie.
Day after day, alone on a hill. Dzień po dniu samotny na wzgórzu, z obłąkanym uśmiechem tkwi nieruchomo. Nikt nie chce go znać, wiedząc, że jest głupcem, a on nigdy temu nie przeczy. Ale głupiec ze wzgórz śledzi ruch słońca i świat, który kręci się wokół własnych spraw. Rozdział Zagubin i naprzód.
Marzeniec. Tam same ciotki i wujki.
Leszek Rojek.
Moja matka, Edzia matka, to były siostry.
To jest ten
tak,
dom, w którym
ten dom,
państwo
ten
mieszkaliście właśnie od początku.
Tak, no był taki mały domek, ale teraz mam dwa pokoje, bo tu była stajnia.
Stajnia.
To teraz w tej stajni zrobiliśmy drugi pokój. No. Tutaj ostatnim razem to on tu pod tym orzechem stale siedział.
A jak to się stało, że państwo tutaj właśnie trafiliście?
Bo, no bo to moja ojcowizna. To moja ojcowizna, więc jak my przyjechaliśmy z Francji, to my zaraz tutaj przyjechaliśmy do ojcowizny. Jej mąż pracował, jej dzieci tu szkołę skończyli i tak. Do tej pory siedzimy, no bo wie pani, no gdzie człowiek ciągnie? Zawsze do swego, nie? Także te Kujawy już Edziowi bardzo dysponowały i zawsze był zachwycony tymi Kujawami. W domu mało nie był, no chodził po polach. Ja mówię, Edziu, to przyjdź trochę do domu. Nie ma, muszę, dla mnie słońce to jest wszystko. Ja muszę żyć słońcem i tak, i rozmaite kwiatki, rozmaite liście, rozmaite wszystko. I tą przyrodą muszę, tak cieszył przyrodą. Tak i ja chyba po nim odziedziczyłam, bo naprawdę, że ja też, mnie to przyroda, słońce.
Tak, mała kuchenka, pokoik jeden, stajenka, krówka. I to było
tak,
wszystko.
Tak, tak. Krowy pas.
Domek był nieduży.
Nieduży domek był. No ale wie pani, to i mieszkanie, to i kuchenka. No nawet kuchenka to drugie tyle dorobiliśmy, bo była bardzo mała kuchenka. No i tak, wie pani, tak jakoś się żyło do tej pory. Ale on tutaj był bardzo zadowolony w tym domu. Bardzo go cieszył ten dom.
No zapowiadał się, z czym się zapowiadał? No, to był we wszystkim dobry. Silny był, szybki. On był zawsze szybszy, silniejszy, zwinniejszy, lepiej pływał. Zawsze musiał być najlepszy. Bo na Marzeńcu u nas, jak wrócili oni z Francji, to mówiło się Francuz. Francuz tam pobił tego, Francuz bił się z tym, Francuz bił się z Marychem. No potem te ręce w rowie zakrwawione tam mył zaraz. A tak to normalnie było. No. Krowy się pasło, kozy... Z Reginem, z chłopakami tam innymi w ogóle na tych wałach.
Przecież Ciechocinka jak jechał, to tu w tych wałach wyskakiwał, bo miał blisko. Nie?
Koło domu jechał? No.
Jak mi ten drużnik z tego domku powiedział, pani Stachurowa, niech pani uważa, bo Edziu padł, wyskakuje w tym wale. A ja mówię, no to co ja, ale bo w tym wale to pociągi zwalnia. Tak, tak.
Było tak. Byśmy tam poszli, bo tam jest takie miejsce,
o którym... Tutaj właściwie nie wie nikt, prócz Janusza Żernickiego, bo Janusz tu też bywał.
To jest właśnie ta nasza kryjówka, taka na trasie Łazieniec do Wisły w stronę, jak szliśmy. Tutaj tymi lasami to są te właśnie nasze miejsca. I co tutaj było? To jest ten bunkier taki betonowy, jak tu widać, po niemiecki. No myśmy się tutaj chowali. Nasze pobyty wagarowe, coś nie coś. Właśnie tutaj wtedy Edziu mówi, jak już jesteśmy tutaj w tym bunkrze, to narysujemy tutaj takie kreski. O, i tu z tych kresek trochę tutaj coś zostało. Takie linie. I Edziu tu mówi, to ja tu napiszę takie kółko, strzałkę. Tutaj jakaś funkcja, tam ileś. Tu to jak przyjdą chłopaki inni, to zaraz będą myśleli, że tu są jakieś skarby. I dawaj tutaj malować takie strzałki. Tu jest takie małe wyjście. I tutaj większe z góry. No, to nam wystarczało od deszczu na taki pobyt parogodzinny. I dalej potem. I naprzód. No, zawsze był ponad normę. Zawsze był trochę wyższy, trochę silniejszy i, no, i trochę przystojniejszy. I ładniejszy. I włosy kręcone. To wtedy przecież była moda taka.
A panie Leszku, pan gdzie mieszkał?
No,
naprzeciwko, tak?
Dwie chałupy dalej.
Dwie chałupy dalej. Aha.
Także krowy, no to razem.
Tak, oni mieli krowę i pasy.
Po jednej krowie i nieraz się koza trafiła i to wszystko przeleciało.
A ta wieś, jak wyglądała wtedy ten
kilkadziesiąt lat temu? No wszystkim ładniej było, nie? Dachy, słoma kryta, na dachu mech, stały drzewa, których dzisiaj nie ma, lipy, płoty, garki i więcej. To było ładne, a teraz to co? Wodę nosiło się na tych szundach. To było coś. Kręciło się tą kolbą u sąsiada z Edziem. No to jedna studnia była, to ja stamtąd szedłem po wodę, a Edziu stąd, nie? Dwa wiadra na te szundy. No to były takie spotkania przy studni.
A do szkoły?
A do szkoły, no to ja też oczywiście chodziłem na stawki najpierw, a potem w Aleksandrowie, to on chodził do A, ja do B.
rozdział drugi. Kochałem jeść.
No u nas to przeważnie o rosół, grochówka, o to tak się reperował trochę.
Edzio nigdy nas nie traktował jako rodzinę, tylko jako przyjaciół. Nigdy.
Wacława Rojkowa.
On wiedział, że to jest ten czy ów, tylko przyjaciele.
No ale mówiło się tam te ciotka, nie? Ciotko przyszedł do nas. No ja to już reguły, bo ja jestem bardzo rodzinny. Z Romu z kolei. No tak jakoś płynęło, nie? I to się człowiek nie obejrzał, a w rodzinie był, jak to mówią, pisarz czy tam poeta.
Ale w zasadzie był takim, jakim pisał.
Potrafił zarazić ludzi właśnie tym czymś takim, co to tak brakuje człowiekowi.
On czuł się wolny chyba.
No właśnie. To nam było potrzebne. Ja jestem zdrowszy przez to. Teraz sobie jak coś zapomnę, to sobie poczytam jakiś tam urywek i już jest mi lepiej. No bo życie samo to jest przecież, wydawałoby się to takie piekło, nie? To takie jakieś... Właśnie potrafił jakoś to pokazać, że to nie jest takie złe, że to jest właśnie dobre.
Ja wam daję tej zupy.
A to nabożeństwo do rosołu, to zrodziło się tutaj, właśnie przy tym stole?
Tak, w garnkach wąchał. Co ty sypiesz, że taki smaczny? Ja mówię, woda u nas lepsza.
O rosole to jego temat i to gdzieś nie wiem, gdzie to się mogło zrodzić.
Ale jest tyle.
Tyle, że zawsze podkreślał u nas. No i wtedy sobie tutaj ładnie tak powiedział. Wtedy przy tym rosole, jak żeśmy jedli.
Ma pan taśmę?
No.
Kochałem jeść, a nie, weź no potknąć trochę.
To jest.
Dobrze, tak. Dobrze, teraz tak.
Tak mówisz o rosole.
Ja mówię teraz o rosole.
Bardzo proszę.
Fragment poematu po ogrodzie nie hula... nie, fragment poematu Dużo ognia. Kochałem jeść rosół nade wszystko. On był dla mnie zawsze złota myśl jedzenia. Mogłem 5 talerzy jak ten głupkowaty. Kochałem jeść słodka pora obiadowa i kolacyjna tak samo i manna śniadanna, ale to były coś tam, ale to były wesela tak rzadkie jak pory księżyca.
I wtedy właśnie zapomniał i to wszystko na tej taśmie tam ładnie wyszło, tak.
A te zdjęcia? To są gdzie robione?
To na Marzeńcu. Jak żeś myśli, do Ostrowąsa na odpust. To ja robiłem tą moją smienę 8. Edziu w swoich słynnych takich gumowych butach. Wypastowane zresztą oczywiście na połysk. I mówił, że to nie ma lepszych butów. Bo to i na rosę, i na wodę, i ciepłe. Bo jak włożył w środek, narąbał takiej słomy prostej, nie? To zawsze świeża była i czysta i skarpeta na to przyszła.
A ten list z którego roku jest?
Początek kwietnia 1959. Lublin przeklęty. Kochany Leszku, otrzymałem twój list. Sprawi mi dużą radość. Ze mną jak jest raczej bardzo źle. Poszukuje mnie milicja. Nie jestem nigdzie meldowany od 2 lat. Nie mam gdzie spać, co jeść, słowem sama metafizyka. Staram się usilnie utrzymać na uniwersytecie, by uniknąć wojska. Poza tym piszę dużo. Po całych nocach włóczę się po ulicach przeklętego Lublina. Nienawidzę tego miasta. Muszę jednak wytrwać w nim jeszcze 2 miesiące. Cieszę się bardzo, że w wojsku czujesz się dobrze. Nie dziwię się, bo zawsze byłeś sprytny i można cię lubić. Gdybyś wiedział, z jaką tęsknotą przypominam sobie nasze włóczęgi nad Tążyną, Wisłą, naszą tratwę, której nie zdążyliśmy skonstruować. Te pola, lasy, jeziora są mi teraz cholernie bliskie, wiesz? Jak dawno już nie chodziłem boso, jak dawno już wysokie słońce nie paliło mi ramion i pleców. Przyrzekłem sobie, biorę się teraz do nauki i 3 miesiące wakacji spędzam nad Wisłą. Zbuduję sobie szałas i będę biegał, pływał, chodził po drzewach, jak dawniej, Jak dawno już. Kilka razy już byłem bliski obłędu. Nie mam już sił. Znam poczekalnie dworcowe ze wszystkich miast Polski. Znam wszystkie miasta i nauczyłem się teraz kochać szerokie przestrzenie łąk i lasów. Gdybyś wiedział, co dzieje się ze mną chwilami. Kończę i czekam na twój list. Przyrzekam ci odpisać o wiele prędzej niż teraz. Życzę ci dużo radości. Twój świętej pamięci Stet. Tak lubił się właśnie podpisywać. To chyba było modne wtedy. Ja zaraz zobaczę na tym drugim liście. Zdaje mi się, że jest to samo. No to tak się wtedy żyło jakoś ostro, tak jakoś, bo to człowiek młody, 20 lat, to tam, co tam, śmierć, nie? O, tutaj też. No, Lublin, 17 maja, 59 rok. Tamten był bodajże kwiecień, nie? U mnie jest teraz bardzo dobrze. Wiesz, mam co jeść i mam gdzie spać. Poza tym przyznano mi stypendium twórcze ze Związku Literatów Polskich. W nawiasie 700 zł miesięcznie. Zawsze to coś znaczy. Chciałbym teraz kupić sobie buty, bo te, które mam, powinny na śmietnik już dawno. Egzaminy są już na początku czerwca. Zaliczę ten rok na pewno. Czekam więc na twój list i zdjęcia. Wybacz, że tak długo zwlekałem z odpisem, ale miałem naprawdę dużo kłopotów. Teraz zdaje mi się, już ich nie mam. Ściskam cię serdecznie. Twój świętej pamięci Stet. O, tu wierszyk taki.
Edward Stachura, pieśń opiekuna ciała. Buty nasze, milordzie, piękne dawniej buty, do muzeum nie wątpię. Ale jakie to gniazda? To są łodzie, milordzie, dziurawe, stare łodzie. Co krok wpadamy w wir, to wypadamy za burtę.
Jak to powiedzieć, jak to powiedzieć? Dumnie i biednie szedłem przed siebie. Dumnie i biednie w piekle i w niebie szedłem przed siebie. Ach! Jak duch, jak duch, i z gór w dół, i z dołu w grób, i z grobu w grób, i znów do gór, do gór, i z gór do chmur, do chmur. La 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 la.
A jaki był w tym okresie, jak tak wędrował po Polsce i tak bez forsy?
No, wtedy... on pieniędzy nigdy nie kochał. Wolał ich nie mieć. Wolał ich nie mieć. On gdzie wyjechał, to on się nie martwił, że on nie będzie miał co jeść. Bo on gdzie pojechał, na jaką wieś, to on wołał zaro tak. Ma pan kosę, jak była pora żniwa, ma pan kosę? Proszę. To chłopi mówili, o pan Noszko, pan jest z miasta, pan może nie będzie mógł. Te. On powiada, że on prędzej nie zjął obiadu, jaś go musi zapracować. To chłopi go nie chcieli puszczać, no ale on długo nie siedział. 2-3 dni był tu i poszedł, to jej podziękował i jeszcze dali się w świat.
Rozdział trzeci. Praca w słowie.
Adziu tutaj sam brzdąkał i ja co nagrałem, nie?
Gdzie nas zawiedzie z krajem dróg zygzakowaty życiem sznur. Do wsi zagubień na Kujawy białe, gdzie ziemia licha, piachy niebywałe, kozy dziewanna, sosny i roztaje, i potęgowa, samotna jak palec. zatem za gościn kwaterę tam czasowo stolirim w polu robilim zboru drwa nosilim jak stara matka i dwóch synów żylim.
Lubił śpiewać. Nie miał głosu specjalnego, ale lubił śpiewać. Wypowiadał się w sposób melancholijny w swoich piosenkach o świecie, ale i dramatyczny. Przecież piosenka o Rafale Urbanie, o Potęgowej, to są traktaty moralne, to są traktaty bardzo głębokie o życiu i o śmierci.
Blady słoneczku grzało na zukosa, bo jesień późna była rano rosa. Mgła zaś wieczorem zjawa białowłosa, przyszłego losu mąciła nam postać. Jak stara matka i dwóch synów żylim, my z Potęgową tak się polubilim. Wisiał na ścianie we pstre wzory kilim i nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszylim.
Wtedy, kiedy pisał całą Jaskrawość, to był z Witkiem Różańskim tutaj u państwa.
A, tak? No to on był dłuższy czas tutaj, bo wie pan, tutaj u siostry, u Potęgowi, właśnie Potęgowy. Ta Potęga, Maria Potęga, no to on był tam, bo po jedno, że było tu u nas ciasno, po drugie tak mąż na to nie bardzo patrzył, on sobie tego Witka Różańskiego przyprowadził i tam u siostry na strychu spali, pracowali w Ciechocienku tam przy tym basenie i później tak siostra im jeść dawała, to wie pani, jak on to opisywał, to jest szczera prawda, co w tej Jaskrawości opisała, jak te stodołe przewracali, jak to wszystko, no to z tym Witkiem właśnie byli w tym czasie. Tego, no byli chyba ze 2 miesiące tutaj, albo ponad 2 miesiące tu u siostry i tak.
Ta Jaskrawość powstała na podstawie naszych wspólnych poglądów w stosunku do życia na prowincji i życia w ogóle. Bo zwartość ramion i ta naiwność Potęgowej polegała na tym, że stara się czuła u siebie w domu. Mógł z nią rozmawiać o wszystkim. Jedno jest pewne, że Staura w Potęgowej widział bohatera literackiego, który mu dużo dał. Który dał mu tą niezależność wobec świata. Duch Potęgowej był może cząstką jego umysłu. Człowiek młody, ograniczony życiem zewnętrznym, mając duch Potęgowej i duch nazwiska Potęgowej, mógł w świecie dużo zdziałać. Na pewno nie poniósł klęski. Poniósł ją tak jak Potęgowa, która oddała się Bogu w skrytości ducha, a on rozpaczy.
To ja go dopiero tak poznawałam.
Józefa Różańska, matka Witka.
Ale mi się zaraz podobał z jego zachowania i tak zawsze lubił tak się zadumać, tak pochylić, jak pomyśleć. No ale bardzo miał serce takie litościwe, że on musi odwiedzić. Jeśli Witka nie było w domu, był w szpitalu w ten czas, to już pojedzie. Pojedzie zaraz, odwiedzi go.
Lubiła pani, jak przyjeżdżał?
Ja lubiłam. Lubiłam bardzo. Ojej, Wisuś, bo Stachura, wiesz? Pan, patrz, wyleci, no prędko, patrz, jest tutaj, już patrz, nie widzi. I leci zaraz prędko i otwiera mu, jakie ściskanie, ażby... Pamiętasz kiedyś, że żeś aż ukląkł, czy coś tak było z uciechy. Myśmy się bardzo nim cieszyli. No to już było na pierwszym punkcie.
Gdzie nas zawiedzie z krajem dróg gzygzakowaty życie sznur. Tam nas zawiedzie, gdy nadejdzie czas nadziei potęgował. Teraz jest to raj, tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja, i inni, co pomarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci, kumple i kompani. Ech, spotka tam w raju nas się kupa luda. Ech, odtupania, za dudni niebieska tanc buda. La, 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 la.
No przede wszystkim to dobry był. Dobry. To wszystko było w granicach normy. Ta złość i dobroć, nie? No dla złych to początkowo był zły też. Potem to tak trochę zanikało, nie?
Sted był czuły. To była kobieta w męskim wydaniu. Ale to był człowiek otwarty na świat.
Witek Różański.
Był męski w stosunku do życia. Mechanizmy życia, obiektywny świat był dla niego osiągalny w zasięgu ręki i kciuka. Potrafił zmylić każdego, który z nim przebywał, jeśli chodzi o stosunek do świata. Po paru dniach przyjaźni potrafił wymówić mu najbardziej podstawowe reguły zachowania, a później sam wnurzyć się w chaos i niepoczytalność tego świata. Był światem zamkniętym i był światem otwartym. Zależało tylko od człowieka, który by tą strunę poruszył. Ale pozostawał sobą. Pozostawał człowiekiem, który miał jeden cel. Cel, żeby człowiek mógł się obudzić rano, kłaść się spać wieczorem, a obudzić się rano. To są najpiękniejsze słowa, powiedział. I w tym zawarty jest ładunek całej rzeczywistości.
Edward Stachura, Cała jaskrawość. Pójdę na górę trochę się położyć, oznajmił Witek, kiedy pojedliśmy. Idź, Witek, na pewno. Prześpij się trochę do wieczora. Ty byś się nie przespał? Na razie nie, może potem. Na razie posiedzę chwilę i pomyślę. 9 kanałami? Co 9 kanałami? Czy 9 kanałami będziesz myślał? Nie wiem, może 9, może 7, a może 1, pojedynczym. Dobra, to nie będę ci przeszkadzał. Nie przeszkadzałbyś mi, Witek. Ty mi nigdy nie przeszkadzasz, ale idź się połóż. Dobra, to idę. Idź i niech ci się tam nie śni żadna plazma. Jakieś łąki niech ci się śnią, że idziesz wielkimi łąkami. Z dziewczyną, z młodą kozaczką. Zaproponował sobie Witek towarzystwo. Oczywiście, proszę bardzo. Z kim tylko chcesz, Witek. Jak ja kochałem tego chłopaka. Żadnego z moich 3 braci, jeszcze zanim przestali nimi być, nigdy tak nie kochałem jak Witka. Ach, Witek był już od dłuższego czasu w wielkiej formie. Wspaniałej. Patrzyłem na to z radością też wielką, też wspaniałą. Bo nie znałem mojej, ale znałem Witka straszliwą chorobę i jej po 3-kroć przeklęte, wściekłe nawroty. I nic wtedy nie mogłem zrobić. Wyciągnąłem rękę, żeby mu pomóc, ale nic nie mogłem zrobić. Dłoń mi czarna obwiła pętlica. Płakałem z bezsilności. Raz pamiętam to było, ale dobrze już, dobrze, dość o tym.
To bardzo my jesteśmy wszyscy przyjaciółmi.
Jadwiga Stachurowa.
Wszyscy jedno. On się brzydził tym słowem ja. I moje, i twoje. O, to on się brzydził tym słowem. I wszystko jest nasze. Nie miał wyłuszczenia, że to jest twoje albo moje, to ja. Panie, ojej, ten panie.
Się, to jest ład. To nie ja, ja to jad. Ja to wąż. Ja to rak. Edmund Szerucki, rak. Janek Pradera, rak. Michał Kątny, rak. Edward Stachura, który nas 3 wymyślił, on, co go też wymyślono przy jego jednocześnie niezastąpionej pomocy, po 3-kroć rak. Umarł rak. umarł rak na raka. Ja umarło. Położyło sobie kres. Koniec biografii, koniec bibliografii, koniec biobibliografii, koniec biobibliobleble w mafii. Nie ma ja. Się jest. Się jest stanem, nie panem, ani nad innymi panem, ani sobie panem. Żadnym panem. Koniec z panem, amen. Się jest stanem. Się jest duch. Teraz dopiero, nigdy przedtem. Przedtem się to muskało. Przedtem się to ocierało się. Wtedy, kiedy nie było ja, kiedy nie było mój, moja, moje, bardzo rzadko, bardzo od czasu do czasu, w tych przerwach od czasu do czasu, w tych przerwach od ja do ja, bo ja to czas. Ja to wąż. Ja to rak. Rak umarł na raka. Wąż umarł od własnego ogłoszenia. Czas umarł na czas. Ja umarło na ja. Nie ma ja. Się jest. Się jest się. Się jest duch. Się jest nikt.
Leszek, czy ty pamiętasz to zdjęcie, które ty im robiłeś?
Tak, to jest tutaj.
Na tym targu, które Stachura miał zawsze przy sobie. Aha, to Zyty.
Tak,
czy przycisnął do ust, kiedy ta zagłada szła w tych helikopterach. To właśnie było to, tak?
Tak.
No to jest jedno z tych.
Jeszcze tam pisał, że była w zielonym żakiecie i coś tam.
Cała siekiera zada, no to jest Zyta, nie?
Tak.
Początkowo Olga, no to tam te wierszyki. No ale potem to już przeszło.
No zresztą do końca o Zycie tylko.
No
myślę.
I Zyta, a resztę to się nie liczyło już.
Zawsze dbał o siebie, przyjeżdżał, paznokietki obcinał, chusteczki, skarpetki prał, wszystko, bo twierdził, że natura go obdarzyła takim pięknym ciałem, o które trzeba dbać.
Dar Boży.
No.
Ja mówię, co to jest, taki higienista jesteś? A on mówi, że dar Boży
należy dbać.
A jak o Warszawie mówił?
Bo nie lubił.
Nie lubił.
Nie lubił Warszawy? Męczyła go.
Ale z powodu ludzi, czy z
powodu miasta? Mówił, że jest i hałas.
Wygodnie mu było, to znaczy się wracał do niej, jakby długo już nie był, ale i szybko opuszczał ją też z radością.
Panie, jak ja weszłam w jego ten dom i zobaczyłam, jak mu było brak tego wszystkiego i właśnie on był oddalony od tego domu, on nie chciał do tego domu wracać. Jego coś zupełnie jakieś mory czy coś odganiały od tego domu.
Bo on, w Warszawie,
bo on za dużo przeżył w Warszawie, za dużo w tym domu.
Rozdział 4. Niebieska tanzbuda.
Spotkałem go w Poznaniu w okularach, bardzo spokojnego, bardzo zrównoważonego. Powiedział mi na dziedzińcu restauracji na Golęcinie, że żeby poznać świat, trzeba poznać siebie. Poszliśmy do pisarza poznańskiego Pietryka. Tam rozmawialiśmy o tym, o owym. Ja nie spodziewałem się, że od tego czasu zacznie się w jego życiu ta przemiana. No i zaczęła się. Nie pisał do mnie nic, nie pisał żadnych listów. Ja też nie ośmielałem się pisać. Pisałem czasem listy, które by go prowokowały, a on nie odpisywał. Widocznie miał w zanadrzu, w podświadomości jakąś ważną rzecz. Rzecz spotkała się z wiecznością.
Ale to jeszcze było nie, Leszek, to było przed wypadkiem. Przed wypadkiem, co on mówił. Ja już na nikogo ręki nie podniosę.
Tak,
to przed wypadkiem.
To już było tutaj przed
tym. Tak.
Nawet przed tym. Jeszcze był silny. Mm. Jeszcze mnie chyba na rękę położył.
Tu kiedyś.
Jak żeśmy się brali na stole.
I później ty co się mówiłeś, oj, tak byś tak komuś wlał pewno, bo silny jest. On mówi, jeszcze... o nie, ja już na nikogo
no
nie
właśnie, podniosę. No właśnie, to było to. Że jest jeszcze taka potęga w nim, ale... No właśnie, ja tak coś wspomniałem tam, nie? Że jak tak by tam kogoś byś czy coś, to nie, mówi, ja już ręki na nikogo nie podniosę.
Wszystko ze mnie wyciekło i krwi też dużo ze mnie wyciekło. Dwie pralnie nie usunęły plam z marynarki i kurtki. Dopiero Marta wyprała je zwyczajnie w wodzie z proszkiem, depcąc tak długo, aż plamy puściły. Z dżinsów i z koszuli nie puściły. Cerowania było dużo przy koszuli. Dżinsy na łaty. To, co czułem po uderzeniu... To, że dostałem się pod elektrowóz i ten wlókł mnie pod sobą jakiś kawałek, nim się zatrzymał, bardzo bolało. Czułem wyraźnie, jakby każdą sekundę. Lokomotywa stanęła. Ja czułem wyraźnie, że nogi i ręce mam powykręcane i uwięzione, oplątane w żelastwie. Byłem przerażony, ale tak jakbym nie miał na to czasu. Myślałem tylko o tym, żeby się jak najprędzej wyplątać i wydostać spod elektrowozu, nim znowu ruszy. A że ruszy i skończy ze mną, byłem o tym przekonany. Byłem przekonany, że wszystko jest przeciwko mnie.
No, po tym pierwszym wypadku chyba tu jest charakterystyczne, że ta twarz złagodniała momentalnie u Edzia. Zrobiła się piękna. Oczy takie jakieś spokojne.
No, jak ja jej mówiłam,
I to jest właśnie takie zjawisko niesamowite. A tu już zaczęło się u niego takie spięcie, jakieś takie sprężenie, już takie, w którym nie można wytrzymać już chyba w końcu.
31 maja. Odwiedził mnie przed chwilą Lech Urojek. Pożaliłem mu się trochę. Powiedział, że muszę odnaleźć resztki samego siebie. Powiedział, że chciałem zbawić wszystkich ludzi, a sam się zgubiłem. Czytał moje książki i mówił: ty nie dajesz ludziom spać. Ty ich budzisz do życia. Czytał też Fabula Rasa.
Nie leżałem mu mocne uderzenia w powieści. On raczej te mocne uderzenia przeżywał w życiu, a był to człowiek właściwie delikatny. Właściwie trzciną był. Zawsze powtarzał, że jest tą trzciną paskalowską. Myślę, że ta buntowniczość jego nie polegała na buntowniczości wobec świata, który stosował wymiary, ale wobec świata, który stosował wymogi. Wiedział też, że nie można rozpocząć swojej wizji w stosunku do świata przyszłego bez oczyszczenia się wewnętrznego. To znaczy wiedział, że od człowieka zależy wszystko. Jedno jest pewne, że Stachura nie zostawił na ziemi śladu dosadnego, śladu namacalnego. Mimo to zostawił ślad w duszach młodego pokolenia lat 70. swoją postawą moralną i swoją postawą etyczną. To znaczy chciał, żeby swoboda wewnętrzna ducha nie byłaby zniszczona przez trywializm, małostkowość i totalitarność. Mimo że domagał się od życia uznania, w tym sensie, że uznania namacalnego. Powiedział, że kiedy napisze jakieś słowo, to jemu się należy 10 zł za linijkę, bo to jest praca. Stwierdził, że to jest taka praca jak każda inna.
Poniedziałek, 11 czerwca. Czy to moja wina, że pasąc krowę zacząłem patrzeć w niebo dzienne, potem nocne i zasiało się we mnie pojęcie nieskończoności, wieczności, nieznanego? Czy to moja wina, że chciałem być sierotą z wyboru? Czy to moja wina, że chciałem unieść wszystkie nieszczęścia, które nie chodzą po ziemi, lecz po ludziach? Czy to moja wina, że chciałem pokonać zło? Czy to moja wina, że w te dni przedostatnie chciałem wręcz zbawić wszystkich ludzi? Czy to jest nienormalne? Chorobliwe pragnąć szczęścia ludzi? Oczywiście szczęścia bezwyjątkowo wszystkich ludzi, bo czy wszyscy ludzie mogliby być szczęśliwi, wiedząc, mając świadomość, że jest na świecie chociażby jeden człowiek nieszczęśliwy? Czy w tym kierunku jest możliwe nie być ekstremalistą? Czy w tym kierunku jest możliwe nie iść do końca, tylko zatrzymać się w pół drogi? Czy w tym kierunku jest możliwy umiar i przestrzeganie tej złotej normy? Czy można kogokolwiek ramieniem miłości nie objąć? Czy można jednego choćby człowieka pominąć? Czy mogą być wybrańcy i niewybrańcy w ładzie świata? Jeżeli tak, to nie da się mówić o ładzie. Czy to moja wina, że pracowałem w słowie, nie na roli lub w fabryce? Gdzie jest napisane, że ten się urodził do tego, a tamten do tamtego? Człowiek w takich sprawach zdany jest na samego siebie i na przypadkowość zdarzeń. Czy mogę powiedzieć, że powołaniem moim było pisać? Jak widać, nawet już nie stawiam znaków zapytania po tych pytaniach.
Bo tak jakoś chciał na tym marzeńcu tam z mamą, znaczy z ciocią Sachurową.
Bardzo dobrze mu tam było.
Tak jakoś z tymi ludźmi, tak jakoś się uchwycić czegoś od tych takich najnormalniejszych ludzi. Nie, on wtedy bał się Warszawy i w ogóle tych mądrych ludzi i wszystkich. No, siecią już wtedy. Chodził do kościoła, tam podlewał kwiaty, tak jak tam trochę wspomniał na tym, to było takie u niego normalne, tylko że fizycznie słaby był już. Kręgosłup, coś tam i nogi tak trochę mu się trzęsły. I przy tym jego wspaniałym takim byciu sobą i tej kondycji fizycznej, to potem to jakoś już u niego, to on nie mógł się jednak dopasować.
Ból był jego szeroki. To nie był ból psychiczny, to był ból szeroki. To nie był ból człowieka chorego, to był ból człowieka ogarniętego desperacją wobec pustki, która zamykała się po zaciśnięciu palców prawej ręki. Ta prawa ręka sprawiła, że nie potrafił ogarnąć swojego ciała i swojego fizys, swojej psychiki. I być może wszystko to, co było ważne w Stachurze, prowadziły się do jego głowy i dlatego stworzył swoją własną wizję świata, wizję człowieka cierpiącego na tej ziemi i szukającego azylu w nieskończoności.
Ale dużo nie mogę mówić. Nie mogę, mi żal jest. Jak ino na temat tego wyjdziemy, to już mnie przykro jest. Te słowa, pamiętam jego, co on mi mówił. Mamusiu, jaki ja teraz malutki jestem. Już musi mamusia być przy mnie. Te słowa już ostatnie to nie mogę. Nie chciał jechać do tej Warszawy w ogóle. A ja byłam taka, po co ja go puścił?
No, wypadek był w marcu, przed Wielkanocą.
Tak, a to w lipcu.
Potem w lipcu to już tak znowu parło do góry jakoś, to już tak, już koniec czerwca, początek lipca. Taki jakby coś pękło, trudno to jakoś nazwać. A potem to jednak zaczęło znowu się piąć tak jakoś, ale twarz miał cały czas taką łagodną. Po tym pierwszym wypadku decyzja wisiała jednak cały czas. Pomimo tego czegoś, że pogodzić się ze światem, tak mówił jakoś, nie? Ale to wszystko, to było już nie na jego siły.
Jedno jest tylko pewne, że on po prostu nie wytrzymał swojego pędu. Ale myślę także, że niezależność tego pisarza polega na tym, że potrafił skomponować świat według swojego oka i skomponować życie według swojego serca, a resztę dopełniły ciemne obszary tej rzeczywistości, o której pisał zresztą w swoim pamiętniku przed śmiercią. Spotkanie z wiecznym, spotkanie z tym, który mu to wybaczy i który ukoi jego ból.
Epilog. 15 czerwca, piątek. Chałupinka, w której mieszkamy z Matulą, jest bardzo stara i chyli się ku upadkowi. Ze wschodniej strony mech już pokrył strzechę. Mnie ona przetrzyma, mówi matka ze śmiechem. Oto sposób mówienia pogodzonego ze światem, z życiem, ze śmiercią. Ucz się tej umiejętności życia, mówię do siebie. Co mi trzeba? Bardzo mało. Bardzo maluczko. Prawie nic. Czy mam to prawie nic? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Czy mogę powiedzieć, że prawie mam to prawie nic? Prawie mogę powiedzieć. Oto jaki jestem ostrożny. Oto jak się bronię przed nadużywaniem słów. Bo mam słowa i nie mogę ich nadużywać w tej tu mowie pisanej, która jest formą mojego uczestnictwa w życiu ludzi.
Czy pani coś czytała, syna?
No bo on, co miał mnie czytać? Wszystkie książki jego czytałam. Każdą książkę, jak wyjdzie, to wie pani, nie poszliśmy z córką prędzej spać, ja sobie książki przeczytałam. Ona mi czytała na głos, jak mi było ciężko, albo wnuczka. I no, bardzo.
I co pani myśli?
Kiedyś czy teraz?
Co?
Kiedyś?
Nie, teraz po śmierci. Przeważnie z początku to mieliśmy tak dużo ognia, Falując powietrze, takie małe te książki, już nie było. Całe jaskrawości, po śmierci dopiero tak. A ta wtęta to było parę książek, to nawet nie wiem, gdzie mi poginęły, co Edzie mi zawsze dawał.
Wtedy nie przywiązywała pani takiej wagi do tego?
Tak, nie wie pani, tak normalnie, no to był jakimś, dopiero jak poznałam to życie jego, to dopiero wiedziałam, co to za ciężkie żywot. I taki, wie pan, może pisarzowi nierówny, ale on to już za dużo z tego sobie, za dużo chciał zrobić, za dużo, a nie miał siły już tego, tych utworów robić.
No pan tu sąsiad jest, Edzia pan znał.
No jeszcze do szkoły chodził on tak, i tu się uczył. Ja uważam, że on nigdy nie był wesoły. Zawsze był zamyślony. U niego wesołości nie było, widać.
Jaki jest stosunek ludzi do Stachury we wsi? Co oni o nim wiedzą, co myślą?
Różnie.
O to chodzi.
Proszę panią, sądzić to zawsze można każdego. A faktycznie prawdę to jest ciężko zbadać.
Czytali coś? Znali jego twórczość? Czy znali go jako Stachurę tutaj?
Jako, proszę panią, czy ja wiem? Nie interesowali się nim tutaj, można powiedzieć, wcale.
Czy coś pan czytał Stachury?
Nie interesowałem się. Tylko słyszałem tam coś, niecoś, ale... Że panią tam o tych rodzicach swoich tam coś pisał, to owo, no ale ja lubię czytać książki, ale naprawdę Mickiewicza i innych takich, takich słabych. Według mnie to, czy ja wiem i w zespole i tam i słyszałem w radio i w telewizji, to tak biegał i z piosenkami śpiewał, tu owo. Czy panią, jak być pisarzem, to naprawdę być pisarzem twardym, jak Mickiewicz, nie, to tak.
Wysoko, z głową w chmurach, co w niej tysiące głosów gada, lecz głosów tych nikt nie widzi, nikt nie słyszy. Właśnie głupiec na wzgórzu ogląda ruch słońca i świat, który kręci się wokół własnych spraw.
W reportażu Edward Stachura, Los Gzygzakowaty wystąpili Jadwiga Stachurowa, Wacława i Leszek Rojkowie, Wincenty Różański, bohater całej jaskrawości oraz jego matka Józefa Różańska. Teksty czytał Romuald Mellerowicz. Audycję przygotowała Barbara Miczko-Malcher przy współpracy Marka Malchera i Włodzimierza Michalskiego. Zrealizował Zenon Andrzejewski. Premiera odbyła się 15 sierpnia 1982 roku w trzecim programie Polskiego Radia. Audycję przypomniałam w 40. rocznicę śmierci bliskiego mi Edwarda Stachury. Thank you.